Kluczowy temat. Zaprasza Piotr Tomczyk.
Dzień dobry Państwu. Rośnie zamieszanie wokół Krajowego Planu Odbudowy, czyli pieniędzy, jakie Polska miała otrzymać na odbudowę gospodarki po pandemii. Polski Krajowy Plan Odbudowy został zaakceptowany przez Komisję Europejską, ale unijni urzędnicy najwyraźniej chcieliby wypłatę tych pieniędzy zablokować. Czy polska gospodarka potrzebuje Unii Europejskiej i czy Unia potrzebuje Polski? Zapytam o to gościa dzisiejszego kluczowego tematu, którym jest kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, dr Szymon Strojny. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Już od ponad 18 lat Polska należy do Unii Europejskiej. Czy na podstawie tych wieloletnich doświadczeń możemy mówić o solidarności ekonomicznej w Unii?
No oczywiście, no w pewnym sensie tak. To znaczy, gdy weźmiemy pod uwagę fundusze spójności, to na pewno ich celem było wyrównywanie poziomu życia w UE. No ale Unia ma dodatkowe jeszcze swoje priorytety i realizuje poprzez finansowanie właśnie poszczególnych już konkretnych projektów. Także no z pewnością, na pewno leży to u podstaw Unii Europejskiej.
Ale to zamieszanie, które panuje na przykład na rynku energetycznym, a teraz wokół sprawy wypłaty pieniędzy w ramach KPO, wskazywałoby raczej na to, że mamy ekonomiczną wojnę?
Znaczy, to jest chyba za mocno powiedziane. Mi się wydaje, że to jest pytanie w ogóle szerzej o... Myślę, że o tym będą następne wybory. To jest pytanie w ogóle, jaka ta Unia w przyszłości ma być, prawda? Bo ta dyskusja w tle się toczy i ona moim zdaniem powinna bardziej wybrzmieć, także wśród polskich polityków. To znaczy, no, za czym my właściwie jesteśmy? Czy my jesteśmy za tym, że Unia jest tylko Unią, tak, czyli grupą państw, czy też ma to być jedno państwo? I jak daleko ma iść integracja? Jaki to ma być model? Czy to ma być model państwa federacyjnego, podobnego bardziej do Stanów Zjednoczonych? Czy to ma być model zbliżony do Niemiec na przykład? Takiej dyskusji jeszcze nie ma. Moim zdaniem ona już powoli powinna wybrzmieć, bo to wszystko w tym kierunku idzie. Przynajmniej część polityków na pewno jest za tym.
Ale gdybyśmy tak spojrzeli na tą Unię właśnie od strony ekonomicznej, to jak byśmy ją scharakteryzowali? Czy to jest bardziej współpraca ekonomiczna, czy bardziej rywalizacja?
Znaczy, myślę, że jedno i drugie, bo tu jeszcze jest pytanie, co my nazwiemy Unią, bo u nas wydaje mi się, że my coraz bardziej jakby mówimy o Unii, myśląc o Parlamencie Europejskim i o samych instytucjach jako takich. Mi się wydaje, że też możemy przyjąć, musimy sobie wyjaśnić pewne rzeczy, to znaczy, tak jak mamy znane powiedzenie, że państwo nie ma swoich pieniędzy, tak patrząc z punktu widzenia ekonomicznego, no to Unia też nie ma swoich pieniędzy, prawda? No to trawersując trochę powiedzenie pani premier Margaret Thatcher, czyli Unia ma po prostu pewne konkretne dochody.
Ma pieniądze nasze.
Ma tak. Pieniądze nasze. Tak, no dokładnie wiemy, z czego one się biorą, bo to jest, można sobie w internecie znaleźć, na stronach Unii to jest jasno wypisane, że to są głównie składki, czyli wpłaty poszczególnych rządów w zależności od dochodu narodowego brutto tych poszczególnych państw. I z tego punktu widzenia, kto jest bogatszy, ten kwotowo więcej wpłaca. Dalej to są cła nakładane na towary przywożone spoza Unii. To jest bardzo ważny czynnik, bo to jest na przykład bardzo ważny czynnik, który kształtuje dochody Holandii, między innymi, czy tam Niderlandów. Z tego punktu widzenia bardzo ważną rolę odgrywają na przykład porty, to co się też w tej chwili dzieje, bo jeżeli jakiś statek przypływa z Chin z jakimiś towarami, to część, to jest kwestia rozliczenia cła, tak? I to budżetowo naprawdę to jest bardzo ważny czynnik. Niewielka część VAT-u pobieranego przez poszczególne kraje UE, no plus jeszcze składka wyliczana od niedawna, jeśli chodzi o opakowania z tworzyw sztucznych, plus jeszcze inne dochody, ale głównie to są oczywiście składki tych państw członkowskich. Z tego się bierze budżet Unii Europejskiej jako instytucji. Ten budżet, jakby tutaj w tym przypadku nie możemy mówić o zadłużeniu, czyli jakby wydatki muszą być pokryte tymi dochodami, a wydatki też są dosyć określone, takie jak jednolity rynek, spójność tak zwana, odporność i wartości, zasoby naturalne, środowisko, migracje i zarządzanie granicami, no plus tam jeszcze bezpieczeństwo i obrona teraz się pojawia jako bardzo ważny czynnik w kontekście wojny. Także są pewne tak hasłowo zapisane elementy po stronie wydatkowej, natomiast jakby to się realizuje później przez konkretne programy i tu już możemy dyskutować, czy taki program jest dla nas bardziej lub mniej atrakcyjny, bym powiedział.
teraz może przejdźmy do tego punktu widzenia przedsiębiorców polskich, bo nasi przedsiębiorcy chyba nie mają wątpliwości, że im i w ogóle polskiej gospodarce potrzebna jest taka kooperacja, zamówienia od niemieckich firm. Przecież też są bardzo ważne dla kondycji polskich przedsiębiorstw, ale to chyba działa też w drugą stronę, czyli że te nasze firmy potrzebne są gospodarce niemieckiej. Jak pan to ocenia?
Oczywiście, że tak. To znaczy Grupa Wyszehradzka, jakby o tym się też za mało mówi, to musi mieć tego świadomość, że Grupa Wyszehradzka, czyli Polska, Czechy, Słowacja i Węgry, to jest największy partner gospodarczy Niemiec. Tak? Z kolei, jeśli mówimy o współpracy polsko-niemieckiej, to Niemcy to jest 30% polskiego eksportu. Tak? To jest ogromna liczba. I 20% polskiego importu. My generalnie jesteśmy piątym partnerem gospodarczym, czy tam handlowym Niemiec. W związku z tym, no umówmy się, że nieporozumienia między tymi krajami nie leżą w interesie niczyim po prostu. Tak?
Czyli mimo politycznych sporów właściwie jesteśmy skazani na kooperację. Nasz interes jest zależny w znacznej części ekonomicznej od Niemiec.
Oczywiście, no tu współpraca jest pełna. No ten zdaje się, że w zeszłym roku przyrosty były na poziomie 15-20% tej współpracy, tej wymiany handlowej, także ona przynosi obopólne korzyści. Ona jest dużo lepsza, niż by to wynikało z relacji pomiędzy pomiędzy rządami, może tak powiedzmy. Prawda? Ta współpraca gospodarcza rozwija się bardzo dobrze.
No tak, no ale z drugiej strony podobno aż 85 eurocentów z każdego euro zainwestowanego w Polsce wraca w postaci zleceń dla firm naszych zachodnich sąsiadów. Czyli te zyski niemieckie też są niezaprzeczalne.
Panie redaktorze, pan doskonale wie, jak mówił noblista Milton Friedman, że nie ma darmowych obiadów, prawda? Czyli jeżeli ktoś nam daje pieniądze, że generalnie jak ktoś daje pieniądze, to chce coś z tego mieć. I tu możemy to w ten sposób przyjąć. Oczywiście, że to tak jest. To, czy pan mówi, to jest bardzo trudno do wyliczenia, bo my z jednej strony możemy na to patrzeć jakby nominalnie, ile który kraj wpłaca, ile otrzymuje. I my z tego punktu widzenia oczywiście jesteśmy na plusie przez te wszystkie lata, tak jak w Unii jesteśmy. Ale oczywiście, że dodatkowo trzeba by liczyć w ten sposób, że jeżeli polskie firmy dostają, czy firmy działające w Polsce dostają jakieś środki unijne, no to oczywiście, że część tych pieniędzy wraca, znaczy w tych projektach uczestniczą także firmy zagraniczne i część tych pieniędzy wraca oczywiście do tych krajów macierzystych. To kapitał jednak ma narodowość, prawda?
No właśnie, no. Bo tam płacą podatki. No
część jest podatków przynajmniej. No ale przez tak zwane ceny transferowe nie ma żadnego problemu, żeby firmy międzynarodowe mogły transferować sobie zyski pomiędzy poszczególnymi oddziałami w Unii. Przecież to się dzieje, a firm międzynarodowych w Polsce to nie brakuje.
To jeszcze pytanie na marginesie tego zagadnienia, czy jeżeli chodzi o tę współpracę, to Wielkopolska jest jakoś od niej w większym stopniu uzależniona niż inne regiony.
Wielkopolska i Lubuskie, na pewno wszystkie tereny przygraniczne, prawda? No Wielkopolska to wiadomo, to są opracowania, które lokalny tutaj nasz Urząd Statystyczny w Poznaniu też prowadzi. Takie analizy można znaleźć i w takich obszarach jak rynek rolno-spożywczy, czy na przykład, nie wiem, produkcja mebli, czy oczywiście produkcja samochodów, jeśli chodzi o Volkswagena, to nasza współpraca jest bardzo dobra i my na pewno jesteśmy bardziej uzależnieni od współpracy z Niemcami niż inne regiony. No jeśli chodzi o Lubuskie, to tam jest też kwestia rynku pracy na przykład, bo przecież nie ma żadnego problemu, żeby sobie pracować w Niemczech, prawda? I to jakby no, oddziaływuje na obydwie strony, i tą niemiecką, i polską.
No to konkretne pytanie, komu w takim razie opłaca się takie finansowe głodzenie Polski, ograniczanie tych pieniędzy dla nas w ramach KPO? Kto na tym może zyskać?
Znaczy, no, na tym nikt nie może gospodarczo zyskać, prawda? No to sobie tu już chodzimy teraz, jakby odchodzimy od kwestii czysto gospodarczych, czy ekonomicznych, a wchodzimy w politykę, którą nie chciałbym się zajmować, bo nie czuję się tutaj ekspertem, natomiast, ale te decyzje, oczywiście, że są polityczne i to przecież wystarczy słuchać, bo niektórzy politycy to jasno mówią, że chodzi o to, żeby polski rząd, który jest postrzegany jako ultraprawicowy, prawda, według kryteriów przyjmowanych w Unii Europejskiej, no to najlepiej by było, żeby go obalić i natomiast, żeby był inny rząd i wtedy, dobrze, nasi politycy też mówią, prawda, że jak my dojdziemy do władzy, no to to wtedy pieniądze zostaną wypłacone. To już wchodzimy w czystą politykę, to nie ma nic wspólnego z ekonomią.
Może przejdźmy jeszcze do wypowiedzi polityka, bo premiera Mateusza Morawieckiego, który przekonywał niedawno, że wartość KPO wcale nie jest taka duża. Może odnieśmy się do tych słów, na ile wypłacenie albo niewypłacenie tych pieniędzy zmieniłoby sytuację Polski.
Znaczy, ono oczywiście, że ono zmienia sytuację Polski, bo jeżeli wszyscy dookoła dostają, poszczególne kraje, w tym sensie dostają jakieś pieniądze, a my ich nie dostaniemy, to sytuacja konkurencyjna naszej gospodarki się pogarsza. To nie ulega kwestii, prawda? I z tego punktu widzenia lepiej te pieniądze mieć, niż ich nie mieć. Z drugiej strony, zbyt mało się o tym mówi, że jednak część tych pieniędzy to jest kredyt, tak? I teraz jeszcze dokładając do tego, o czym pan mówił, no tak nie powinno być, że my będziemy, że tak powiem, żyrantem kredytu, a z tych pieniędzy nie możemy korzystać. To jest sytuacja całkowicie patologiczna, moim zdaniem, to już pod każdym względem. I to nie sprzyja też, jakby nie sprzyja Unii, to znaczy Unii jako idei w ogóle.
No ale chyba ta druga strona jest głucha na ten argument, że jeżeli my nie mamy tych pieniędzy, to nie powinniśmy ponosić kosztów na przykład spłaty tych kredytów. Takie sygnały dochodzą z Brukseli.
No tak, to znaczy, no właśnie tu jest ten problem, prawda, że jakby kto w tej Unii rządzi, że to czy my mamy postrzegać to, co mówią poszczególni parlamentarzyści, gdzie tam się czasem włos na głowie jeży dosłownie, jeśli chodzi o Parlament Europejski, z poszczególnych krajów, tu nie chodzi tylko o Polaków, czy też mamy słuchać poszczególnych rządów, a to już sytuacja jakby inaczej wygląda, no bo patrząc na kontakty, nie wiem, nawet premiera, który ostatnio był tam przyjmowany w Paryżu, no to mamy wspólne obszary typu na przykład, nie wiem, energetyka atomowa, która z Francuzami nas łączy, a z Niemcami dzieli z kolei, prawda? Więc tu jest mnóstwo takich elementów. No, mi się wydaje, że bardziej się musimy na tym skoncentrować, na tej współpracy gospodarczej i na korzyściach, które wszyscy z tego mają, tego otwartego rynku i tak dalej, niż na tych kwestiach politycznych, które naprawdę Unię niszczą.
No, z tego, co pan mówi, to wynika, że nam wszystkim, to znaczy Europejczykom w całości zależałoby, powinno zależeć na takim harmonijnym rozwoju w każdym kraju, bo to się wszystkim opłaca. To może od razu na podsumowanie tej rozmowy. Informacja taka bardzo konkretna, pana prognoza związana właśnie z wnioskiem Polski o wypłatę pieniędzy z KPO. Za 2 miesiące polski rząd złoży taki wniosek o wypłatę. Dostaniemy te pieniądze, czy nie?
Znaczy, tu muszę odpowiedzieć w sposób, który się panu nie spodoba, to znaczy nie wiem, prawda? To są...
A szkoda.
Natomiast wydaje mi się, że pan premier chyba wie, co mówi, skoro mówi, że mamy te pieniądze dostać. Myślę, że pan prezydent robi wrażenie bardzo rozczarowanego sytuacją, która ma miejsce. Natomiast też pamiętajmy, bo my jakby z powodu tej wojny, która się toczy na Ukrainie, to my postrzegamy trochę, my tak nie do końca nam wszystkim, prawda, w tym sensie nam się trochę myli, mówiąc o Zachodzie, czy my mamy na myśli Stany Zjednoczone, czy Unię. I tutaj z tego, co się mówi, albo można też przeczytać w opracowaniach już fachowców, specjalistów z tej dziedziny, no to jest też wbrew pozorom bardzo ważne, co Stany Zjednoczone na ten temat sądzą i one czasem mogą wymusić na Unię Europejską, że nagle te pieniądze dla Polski się znalazły. Także tu tych uwarunkowań w kontekście wojny to jest mnóstwo, prawda? To jest coś, o czym jeszcze pół roku temu w ogóle nie było mowy. Natomiast w tej chwili to jest jeden z takich czynników, który absolutnie determinuje, przecież te wszystkie problemy, które ma Unia, w tej chwili Unia, jako my wszystkie te kraje do Unii należące, przecież one w dużym stopniu wynikają właśnie z tej wojny. Te uwarunkowania wojenne są tutaj kluczowe, energetyka i tak dalej, to wszystko wiemy.
No i w tej sytuacji nie mamy innego wyjścia, jak czekać, patrzeć, czy też te interesy ekonomiczne nie zostaną z powodów politycznych zlekceważone przez naszych i unijnych polityków. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem kluczowego tematu był dziś kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, dr Szymon Strojny.
Dziękuję za zaproszenie.
Piotr Tomczyk, do usłyszenia.
Kluczowy temat.